Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś trochę anglicyzmów wkradnie się do naszej audycji, za co z góry przepraszam. O sharentingu będziemy dziś rozmawiać. Nawet jeśli nazwa niewiele nam mówi, to zapewniam, że zjawisko jest doskonale znane. Wystarczy na przykład teraz, możemy to zrobić teraz, wziąć telefon. O, zobaczymy, co tam na Facebooku się dzieje. Nasz gość, którego jeszcze nie przedstawiłam, też może to zrobić. No dzieje się, dzieje się. Zerknijmy do naszych mediów społecznościowych. Państwo też możecie to zrobić. Zobaczmy, ile tam jest zdjęć dzieci. Naszych, znajomych, nieznajomych, całe mnóstwo. Małych i dużych. Nie zdjęć, tylko dzieci oczywiście. To zjawisko nazywa się właśnie sharentingiem. Powstało z połączenia dwóch angielskich słów share, czyli udostępniać, dzielić się, i parenting, to już pewnie znane, rodzicielstwo. I określa ono zachowanie rodziców, którzy mają tendencję, wszystkich chyba, bo wszyscy mamy taką tendencję, do nadmiernego publikowania zdjęć swoich dzieci, no i jeszcze relacjonowania niemal wszystkich momentów z ich życia. Właśnie w mediach społecznościowych. Ktoś powie, no i co w tym złego, no bo przecież niech wszyscy zobaczą, jaką mam piękną córkę, jakiego mam pięknego syna, jak wiedziemy cudowne życie. Ano, czy jest w tym coś złego, opowie nasz dzisiejszy gość, który zgłębił dokładnie ten temat. To Katarzyna Łukasiak z Uniwersytetu w Białymstoku, która pracuje w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo młoda osoba, to bardzo dobrze, bo pani zna media społecznościowe jak własną kieszeń. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Może najpierw spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my to w ogóle robimy? Dlaczego my wrzucamy takie stosy, tysiące, miliony zdjęć naszych dzieci, gdzie tylko się da?
Wydaje mi się, i to też opieram poniekąd na różnych badaniach, które przeglądałam w ramach swojej pracy badawczej. Jednym z takich powodów jest na pewno chęć wyrażenia swoich uczuć rodzicielskich. Tutaj rodzice rzeczywiście starają się pokazać, jak dobrym są rodzicem.
Ale
właśnie
komu?
Wygląda na to, że publiczności, osobom, które te treści odbierają. I to jest właśnie ten główny problem. Problem, na który zwraca uwagę autorka artykułu Sharenting, nowy wymiar rodzicielstwa, która pisze o tym, że rzeczywiście prowadząc badania w tym temacie, wielu respondentów wskazywało właśnie taki powód, między innymi.
To znaczy, żeby pokazać innym, jakim ja jestem dobrym rodzicem.
Dokładnie,
bo moja córka
tak.
Jest schludnie ubrana, zorganizowaliśmy jej takie świetne urodziny. Pierwsze, drugie, trzynaste, osiemnastki też wrzucamy i dwudziestki, piątki. Komu my to udowadniamy? Sobie czy całemu światu?
Trochę sobie, trochę światu, chyba najmniej temu dziecku, a wydaje się, że to jemu powinny być przede wszystkim okazywane te uczucia. I tutaj autorka też nawiązuje do innego badacza, Zbyszko Melosika, który pisał o tak zwanej kulturze instant, czyli takim stanie kultury, w którym wszystko jest natychmiast, wszystko bardzo szybko się zmienia i wszystko chcemy na już. I ten wizerunek dobrego rodzica uzyskujemy właśnie w ten natychmiastowy sposób poprzez to częste i nadmierne publikowanie zdjęć swoich dzieci właśnie w internecie.
Już czasami nawet zapominamy o tym dzieciom powiedzieć.
Dokładnie.
Czasami publikujemy życzenia bardzo osobiste, ze zdjęciami, i też zapominamy o tym, żeby te życzenia złożyć dzieciom, ale cały świat już widzi, czego życzymy naszym dzieciom. No to chyba nie o to chodzi w rodzicielstwie.
Nie, zupełnie nie o to chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja jeszcze sama dzieci nie mam, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile zgłębiałam ten temat, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko wyglądać to powinno nieco inaczej.
Oczywiście, może robimy to bezmyślnie. Jestem przekonana, że robimy to bezmyślnie, no bo przecież mamy do tego prawo. O prywatności dziecka decydują rodzice i zgodnie z polskim prawem dzieci do 13 roku życia nie mogą decydować o tym samodzielnie. 12-latek nie ma wpływu na to, czy jego zdjęcie znajdzie się w internecie, czy nie. To jest problem?
Wiem, że różne prace trwają, jeśli chodzi o regulowanie sharentingu, na przykład we Francji. Gdzieś tam jakieś ustawy miały być tworzone związane z tym. Czy to powinno zostać zakazane? No nie wiem, bo wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo duża część naszego życia, ten nasz poziom zanurzenia w mediach społecznościowych, to jak wiele różnych rzeczy my publikujemy w mediach społecznościowych, wydaje się na ten moment czymś naturalnym. My trochę już do tego przywykliśmy, daliśmy takie społeczne przyzwolenie. wydaje mi się, że lepsza jest edukacja i uświadomienie.
Oczywiście, ja też jestem za tym, że lepiej edukować, a nie zakazywać. Mhm. No cóż, ale jeśli już wiemy, o czym wielokrotnie mówiliśmy w tych audycjach, że wychowanie odbywa się przez modelowanie, no to potem nie ma się co dziwić, że nasze nieco starsze już dzieci, takie, które skończyły 14 lat i które mają prawo powiedzieć nie, nie zgadzam się, ale też wrzucają do sieci swoje fotki, no tylko bardziej takie podrasowane przez filtry, bo są w tym lepsi niż my dorośli. No niestety też nierzadko te zdjęcia są prowokacyjne, prowokujące, no bo skoro robią to rodzice, to dlaczego oni nie mieliby tego robić? Logiczne, prawda?
No tak. No tutaj pojawia się właśnie ten problem związany z takim przedwczesnym też ukazywaniem się tego wizerunku dzieci w mediach społecznościowych.
Ale mają dobre wzorce.
Mają wzorce i to właśnie na tym polega.
No i wiedzą, że się to sprzedaje.
Tak, to też jest osobny temat. No i właśnie te dzieci, które w tej erze cyfrowej się wychowują i są tymi tak zwanymi cyfrowymi tubylcami, no one żyją od samego początku właśnie w mediach społecznościowych. Kiedy robią to rodzice, kiedy publikują ich zdjęcia, no to można się spodziewać, że te dzieci również będą to robiły. Dlatego tutaj ponownie powiem o tym, że zadaniem rodziców moim zdaniem jest uświadamianie dzieci. Rodzice sami muszą być świadomi i muszą też dzieci zapoznawać z konsekwencjami.
Ale my teraz ten program jest po to, żeby uświadomić rodziców. I potem ci rodzice będą już uświadamiać swoje dzieci. No i pytanie zasadnicze. Co w tym złego?
Akademia Życia.
No właśnie, co w tym złego, że publikujemy całe stosy zdjęć naszych dzieci, dokumentujemy ich życie w mediach społecznościowych, na Facebooku czy Instagramie. Wszak po to są media społecznościowe. No i prawo tego nie zakazuje. I to się dobrze sprzedaje, tak jak powiedziałyśmy.
Mhm. Wydaje mi się, że takim podstawowym problemem jest prywatność tych dzieci. To, że one bardzo często, szczególnie kiedy są małe, nie są świadome tego, czym jest internet, jak działa internet, jakie są konsekwencje publikowania różnych treści właśnie w internecie, więc nie mogą same o tym zadecydować. Druga sprawa to jest ślad cyfrowy, który od najmłodszych lat jest tworzony. Ślad cyfrowy, czyli te wszystkie informacje na temat naszych ruchów w sieci, takie jak na przykład właśnie pliki cookies, które akceptujemy wchodząc na różne strony, informacje o tym, kiedy się logujemy, kiedy się wylogowujemy, no ale też te informacje, które sami zamieszczamy, informacje na temat naszych danych personalnych, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. Wydaje mi się, że może być to dość niebezpieczne, może to wpaść w jakieś niepowołane ręce i stanowić takie realne zagrożenie w tym świecie poza wirtualnym.
No to powiedzmy rodzicom dokładnie, dlaczego może to być niebezpieczne? Oczywiście tutaj już zmierzamy prosto do tego, że to jest no raj dla przestępców, tak. Różnych cyberprzestępców, pedofilów i całej masy przestępców, którzy po prostu z tymi wizerunkami mogą robić co chcą, bo tam są nasze metadane.
Dokładnie. Tutaj takim pojęciem, o którym warto wspomnieć, jest tak zwany digital kidnapping, czyli cyfrowe porwanie, które polega na tym, że wykradane są zdjęcia dziecka albo informacje o tym dziecku i zakładane są osobne profile właśnie w mediach społecznościowych. Ludzie podszywają się albo bezpośrednio pod te dzieci, albo pod ich rodziców. I taka sytuacja spotkała jedną z mieszkanek Stanów Zjednoczonych. Kobieta, przeglądając Instagram, natknęła się na zdjęcia swojej córki. To zdjęcie było zdjęciem profilowym jakiegoś profilu. I w momencie, kiedy kobieta zaczęła przeglądać ten profil, zauważyła, że rzeczywiście tam znajdują się zdjęcia jej dzieci, które ona sama publikowała, zdjęcia innych dzieci, a co więcej, również odnośniki, hasztagi odsyłające do stron z treściami pornograficznymi. No i jak się później okazało, również na tych stronach z treściami pornograficznymi znajdowały się zdjęcia tych dzieci. I uważam, że jest to ogromny problem i ogromne zagrożenie, ponieważ tak jak wszystkie inne aspekty naszego życia, zakupy, edukacja, również ta przestępczość, ta pedofilia również przeniosła się do mediów społecznościowych. I tutaj mogę przywołać badania, czy też raport dyżurnetu, czyli takiej inicjatywy punktu zgłaszania treści nielegalnych w internecie. Ten raport z 2022 roku mówi o tym, że na 10 800 około wszystkich zgłoszeń treści nielegalnych, ponad 6 000 stanowiły te potencjalne treści o charakterze pedofilskim. W związku z tym jest to ponad połowa. I wydaje mi się, że zarówno udostępnianie informacji na temat naszej lokalizacji, szkoły, do której chodzi dziecko, są takimi zagrożeniami bezpośrednimi, czyli takimi, które ułatwiają dotarcie do takich dzieci w tym świecie poza wirtualnym, ale te zagrożenia czyhają na te dzieci również w internecie. internecie, czyli również te ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane w jakiś zły sposób, mogą wpaść w niepowołane ręce.
Mało tego, my jeszcze udostępniamy filmiki, gdzie jest głos naszych dzieci, a przecież wszyscy wiemy, w jakim tempie rozwija się sztuczna inteligencja. Aż strach pomyśleć, co ta sztuczna inteligencja może zrobić z wizerunkami i głosami naszych dzieci, zwłaszcza tych malutkich.
Dokładnie tak. Ten rozwój sztucznej inteligencji jest bardzo dynamiczny. U nas może jeszcze w Polsce aż tak dużo się o tym nie słyszy, natomiast w Stanach Zjednoczonych to już jest problem, że te tak zwane deepfake'i, czyli te ruchome obrazy, filmiki, na których możemy pokazać jakąś osobę, wygenerować obraz tej osoby, są wykorzystywane na przykład do tak zwanego cyberbullyingu, czyli do takiego wirtualnego prześladowania. Więc dzieci już wykorzystują...
Nękania, prześladowania.
Dokładnie tak. Wykorzystują takie narzędzia właśnie w celu ośmieszania innych, na przykład swoich znajomych. Zresztą nie tylko sztuczna inteligencja. Właśnie...
No ale ona tutaj może pomóc, w cudzysłowie oczywiście i w tym przekornym znaczeniu, pomóc przestępcom, nie nam.
Tak, zdecydowanie. Chociaż tutaj wracając jeszcze do tej kwestii publikowania przez rodziców, wydaje mi się, że oni sami też mają taką skłonność do umieszczania w internecie zdjęć, które uważają na przykład za zabawne, a to dziecko jest ukazane w jakiejś krępującej dla niego sytuacji, nie. wstydliwej sytuacji.
I to ośmiesza również, to dziecko.
Dokładnie tak. I to również może być taką podstawą do wyśmiewania później tego dziecka, na przykład przez rówieśników.
A wiemy, co może cyberbullying zrobić z ludzką psychiką.
Niestety.
Niejednemu nastolatkowi to złamało życie. Dotarłam do takich prognoz ekspertów, które mnie przeraziły, muszę przyznać. Mamy rok 2024. Otóż oni przewidują, że do 2030 2/3 kradzieży tożsamości i oszustw finansowych będzie konsekwencją publikowania zdjęć dzieci w internecie. No przerażające.
Przerażające. Dlatego wydaje mi się, że tak ważna jest edukacja medialna, tak ważne jest uświadamianie, ponieważ wydaje mi się, że my nadal mamy takie przeświadczenie, że istnieją takie dwie sfery. Sfera wirtualna i ta sfera pozawirtualna.
Nasza prywatna.
Tak, to nawet w literaturze naukowej pojawia się takie rozgraniczenie na świat wirtualny i ten świat, który jest nazywany prawdziwym, rzeczywistym, realnym. I póki będziemy to tak nazywać i stawiać te dwa światy w opozycji do siebie, no to tutaj może pojawiać się problem. Wtedy te nasze ruchy w sieci mogą być takie, że tak powiem, oderwane od rzeczywistości i nie będziemy zdawali sobie sprawy z tych realnych konsekwencji, które te działania mogą przynieść do tego świata pozawirtualnego. Więc wydaje mi się, że tutaj jest ogromna rola, no właśnie, edukowania pod kątem realnych konsekwencji w swoich działań w internecie. I dopiero jeśli zrozumiemy, że znaleźliśmy się w czasach, w których te media społecznościowe, internet odgrywa ogromną rolę, bo już tak naprawdę bardzo trudno nam jest sobie wyobrazić to nasze życie, czy prywatne, czy zawodowe, bez dostępu do sieci. No i wydaje mi się, że to jest jeden z tych głównych powodów, dla których powinniśmy stale podnosić swoje kompetencje medialne i stawać się coraz bardziej świadomymi nadawcami, bo mamy takie możliwości w mediach społecznościowych, ale również odbiorcami.
Oczywiście my dorośli chyba mamy problem i tak dzielimy te dwa światy. Uważamy, że to są nieprzenikalne światy. Myślę, że nasze dzieci mają dużo lepszą świadomość. No żeby tak nie było, że ja tak się tutaj mądrze i edukuję i nie popełniam błędów, to ja też kiedyś coś takiego zrobiłam. Pierwszy i ostatni raz postanowiłam z okazji Dnia Dziecka, kiedy to po prostu sieć pękała w szwach od zdjęć dzieci. Małe, duże, zabawne, niezabawne, w cudzysłowie zabawne, bo często ośmieszające dzieci. No i ja znalazłam takie jedno zdjęcie, na którym mój synek, wówczas 6-letni, trzyma swoją świeżo narodzoną siostrę. Nogi mu się uginają, chudziutki, malutki, taki przejęty, oczy rozszerzone z wrażenia. Ja to wrzuciłam i po 3 minutach on wbiegł z pokoju. Mówi, co ty zrobiłaś? Jakim prawem wrzuciłaś to zdjęcie? Dostał już powiadomienie, że jego zdjęcie, mimo że nikt tam go nie rozpoznał, bo miał 20 lat więcej, dostał powiadomienie o tym, że jego wizerunek znalazł się w sieci. To była najlepsza edukacja, naprawdę. Od razu to usunęłam i nigdy więcej tego nie zrobiłam.
No właśnie.
Może warto więc zapytać dzieci po prostu.
Jest to pewne rozwiązanie, natomiast też należy brać pod uwagę, że dzieci, tak jak już wspominałam wcześniej, one chyba nie do końca są świadome tego, jak dokładnie...
Mówię o takich dzieciach, co mają już więcej niż 18 lat.
Aha, są czyli takich
dziećmi ciągle.
Dzieciach jak ja, 25
tak,
lat.
I gdyby pani zobaczyła swoje zdjęcie ze smoczkiem gdzieś tam... no to może by pani się nie spodobało, to może warto by było zapytać, czy nie masz nic przeciwko temu, żebym wrzuciła to zdjęcie, na przykład mama.
Tak, to wydaje mi się, że to jest podejście właściwe, bo tak jak wspominam o tych młodszych dzieciach, tutaj one nie są świadome, natomiast te dzieci, które są już starsze, które zdają sobie sprawę z tego, jak działają media społecznościowe, myślę, że już mogą na ten temat się wypowiedzieć i mogą stawiać te granice.
Ale wobec tych zagrożeń, w ogóle nie publikować tych zdjęć? To znaczy, że w ogóle nie powinniśmy publikować zdjęć dzieci w internecie?
Nie, ja bym nie popadała tak ze skrajności w skrajność, bo tak jak też przed chwilą wspomniałam, my już bardzo wiele sfer naszego życia przenieśliśmy do mediów społecznościowych. Inni mniej, inni nieco bardziej. Lubimy po prostu dzielić się tym, co się u nas dzieje. Różne momenty ze swojego życia publikujemy. No i domyślam się, że dzieci są bardzo ważnym elementem życia swoich rodziców, więc o ile to nie będzie działanie przesadne.
Co to znaczy przesadne? Właśnie jak to robić? Niektóre wrzucać, takie, gdzie dziecka nie widać do końca, to jest takie trudne.
Mhm. Tutaj wydaje mi się, że najbardziej trzeba wziąć pod uwagę częstotliwość dodawania takich zdjęć i ilość tych zdjęć, jeśli mówimy o zdjęciach, ale również to tyczy się informacji różnych, ogólnych na temat.
Gdzie się uczy dziecko, gdzie właśnie skończyło szkołę, jakie świadectwo dostało i tak dalej, gdzie my mieszkamy. Tak. Gdzie dziecko chodzi na zajęcia pozalekcyjne.
Tak, tutaj to pytanie o tą granicę, kiedy to już jest przesada, a kiedy nie, wydaje mi się, że to zapoczątkowało całą tą dyskusję na temat sharentingu wśród badaczy, wśród również użytkowników internetu, ponieważ wydaje mi się, że przede wszystkim ta dyskusja rozpoczęła się od tego, że obecnie najpopularniejsi polscy influencerzy są w tym wieku, że już właśnie pojawiają się w ich życiach ich dzieci. No i tutaj dodatkowym takim elementem, który pojawia się w przypadku osób rozpoznawalnych, jest kwestia wykorzystywania wizerunku tego dziecka do na przykład reklamowania jakichś produktów. Czyli influencerzy, oprócz tam jakiejś swojej podstawowej działalności, też są tymi osobami, które bardzo chętnie i bardzo często współpracują z markami w celu promowania różnych produktów, a kiedy pojawia się dziecko, no to pojawiają się nowe możliwości promowania wózeczków, nosidełek, ubranek.
Smoczków.
Wszystkiego, co tylko jest związane właśnie z tematem dzieci. I to spowodowało ta ogromna fala różnego rodzaju treści i tych reklamowych, i tych niereklamowych ze strony właśnie influencerów zapoczątkowały, wydaje mi się, tą dyskusję, która teraz trwa. Więc wydaje mi się, że to jest takie trochę intuicyjne, trochę musimy sami sobie spróbować tą granicę wyznaczyć, kiedy to jest za dużo. Wydaje mi się, że to jest łatwe do dostrzeżenia po prostu, kiedy takim podstawowym profilem naszej działalności, podstawowym tematem na naszych profilach społecznościowych jest nasze dziecko, to już jest ten problem i to przekroczenie granicy.
A może wróćmy do albumów i zdjęć. To naprawdę było słodkie. Możemy całą rodziną się spotkać i takie zdjęcia pooglądać. Możemy zrobić tyle odbitek, że tym najbliższym znajomym i najbliższej rodzinie możemy je po prostu wysłać. Ja mówię, jak dziaders już, tak?
Nie, ja też doceniam te albumy, te takie powiedzmy analogowe, te w tradycyjnej formie i wydaje mi się, że zawsze to oglądanie ich to był taki specjalny moment i samo to, kto miał dostęp do tych zdjęć, to było to najbliższe grono, rodzina albo jacyś przyjaciele, którym zdecydowaliśmy się te zdjęcia pokazać i to było super, to było coś takiego, coś specjalnego. Natomiast teraz, kiedy publikujemy te zdjęcia w formie cyfrowej w mediach społecznościowych, trochę tracimy nad nimi tą kontrolę. Trochę nie do końca wiemy, kto je ogląda.
Nasze życie jest na sprzedaż. Albumy są zdecydowanie sympatyczniejsze i co najważniejsze, bezpieczniejsze.
Zgoda.
Akademia Życia.
Mówimy o publikowaniu zdjęć naszych dzieci w mediach społecznościowych, które, jak udowodnił nasz gość, jest mocno ryzykowne, delikatnie rzecz ujmując, a nawet niebezpieczne. A co z naszym dorosłym życiem w mediach społecznościowych? Publikujemy też zdjęcia, takie może mniej przefiltrowane niż robią to nastolatkowie, ale też przefiltrowane. Tak przefiltrowane często, że jesteśmy na nich nie do rozpoznania. Mało tego, nie tylko, że życzenia sobie piszemy, ale spotkałam też takie posty, gdzie dwoje małżonków wymienia między sobą zdania. Po prostu na Facebooku prowadzą dialog i są w sąsiednich pokojach. Się zastanawiam, o co chodzi, co się z nami dzieje. Nie można iść z pokoju do pokoju. Chyba można. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cały świat wiedział, o czym rozmawiamy, co wkładam do garnka i co teraz robi mój mąż na przykład.
To też pewnie zależy od tematu tej rozmowy, ale być może to może być jeden z powodów.
To są szczegóły z życia takie, delikatnie rzecz ujmując, mało interesujące cały świat.
No właśnie, to tutaj też no, pojawia się kwestia takiego cyfrowego ekshibicjonizmu, czyli że ludzie po prostu wpadli już w ten wir publikowania przeróżnych rzeczy, no bo to możliwości publikowania różnych treści w mediach społecznościowych są ogromne, więc po prostu chyba niektórzy trochę dali się wkręcić w to za bardzo i trochę zapomnieli o tych granicach swojej prywatności.
Niespodzianki sobie robią na Facebooku nawet. Żona się dowiaduje z Facebooka, że mąż jej niespodziankę zrobił i ją gdzieś zaprasza.
To pewne urozmaicenie, na pewno.
Tak, albo podziękowania, to kolega zza szyby podpowiada, podziękowania przed wszystkimi, prawda, żeby cały świat wiedział. Zastanawiam się, czy będziemy publikować zdjęcia z sypialni, żeby ktoś wiedział, że mamy dobre pożycie małżeńskie.
Mam nadzieję, że aż tak daleko nie zajdziemy, natomiast tutaj przy okazji tematu sharentingu warto jest też wspomnieć o tym, że publikowane są na przykład porody.
Porody? To jeszcze się nie spotkałam.
Tak. Pierwszym takim przypadkiem wydaje mi się, że był kanał Shaytards. To był w ogóle chyba pierwszy kanał z kategorii tak zwanego family vloggingu, czyli takiego vlogowania, czyli tej firmowej formy blogowania, czyli pisania tych tradycyjnych blogów, które już trochę odeszły w zapomnienie. Teraz o wiele bardziej popularne są właśnie vlogi. I ten family vlogging wydaje się, że właśnie zapoczątkował ten kanał w 2019 roku i tam po raz pierwszy w ramach tego kanału został opublikowany poród. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, niestety.
No i sądzę, że ze zgodą rodzącej, co przerażające.
Tak, to na pewno.
I co, motywy są te same, o których mówiłyśmy na początku? Potrzeba takiego, nie wiem, dzielenia się ze światem wszystkim? No dobra, jesteśmy dumni z tego, że dziecko przychodzi na świat. Czy ten ekshibicjonizm wynikający z czego?
To, co udało mi się zauważyć, kiedy przeglądałam, porównywałam sobie na przykład poszczególne kanały polskich influencerek, w momencie, kiedy nie miały one jeszcze dzieci, albo miały już dzieci, ale ich materiały dotyczyły zupełnie innych treści, nie o tematyce rodzicielskiej, to liczba wyświetleń pod takimi filmami była zdecydowanie mniejsza. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się dziecko, czy taka informacja o ciąży, czy właśnie film z porodu, to tutaj to zainteresowanie odbiorców jest ogromne. My chyba po prostu trochę mamy w sobie takiego medialnego podglądacza. Lubimy trochę tam zaglądać w te miejsca, może w których nie powinno nas być. O tym też świadczy popularność takich gatunków telewizyjnych, jak chociażby reality show. Lubimy, kiedy te granice prywatności są przekraczane. W związku z tym wydaje mi się tutaj, odpowiadając już na pytanie, po co coś takiego publikować, jeśli zależy nam na zdobyciu jakiejś popularności, no to te treści o tematyce rodzinnej, treści zawierające dzieci oglądają się świetnie. Myślę, że poniekąd to wynika właśnie z tego naszego, że tak powiem, podglądactwa. Z drugiej strony z tego, że te filmy, te materiały pokazują takie codzienne życie. Bardzo dużo rozrywki, bardzo dużo uśmiechu, więc to też na pewno zdaniem niektórych po prostu przyjemnie się ogląda.
Jest popyt, jest podaż.
Dokładnie.
Tylko tutaj pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Mhm. Ja zaczęłam ograniczać swoją aktywność w mediach społecznościowych. W momencie, kiedy o swoich znajomych, mniej i bardziej znajomych, właściwie wiedziałam prawie wszystko. Wiedziałam, co jedzą, co robią, co do siebie piszą, jak ze sobą rozmawiają. Oczywiście wszystko to było takie wyidealizowane na potrzeby publiczności, ale stwierdziłam, że w tym ich życiu nie ma nic tajemniczego, nic intymnego, nic prywatnego. Czyli wszystko jest na sprzedaż, na like. I pomyślałam sobie, że nie chciałabym, żeby o moim życiu wszyscy wiedzieli wszystko. To nie chodzi o to, że mam coś do ukrycia. Po prostu chcę mieć jakąś sferę prywatności. My się tej sfery prywatności pozbawiamy. Oczywiście ona jest lukrowana w tych mediach społecznościowych, ale my jej nie mamy, bo wszyscy wiedzą wszystko o nas.
Mm-hmm. Tak, i ja wychodzę z takiego samego założenia. Ja również, gdzie się tylko da, ustawiam sobie swoje konta na prywatne, więc mam kontrolę nad tym, kogo mam znajomych, kto mnie obserwuje, na przykład na Instagramie. Lubię mieć nad tym kontrolę, nie lubię, kiedy wszyscy wokół wszystko o mnie wiedzą. Nie czuję takiej potrzeby zupełnie. I też mam wrażenie, że to pomogło mi osobiście trochę, że tak powiem kolokwialnie, odsiać spośród tego grona znajomych osoby, które tymi znajomymi czy tymi przyjaciółmi naprawdę są. Bo my na Facebooku na przykład potrafimy mieć setki znajomych. znajomych, czyli po prostu osób, z którymi na przykład kiedyś raz w życiu się przecięliśmy i oni wysłali nam zaproszenie na Facebooku i tych osób jest mnóstwo, ale pojawia się pytanie, czy oni na pewno powinni wszystko o nas wiedzieć? No mi osobiście wydaje się, że nie, a te prawdziwe relacje, one i tak przetrwają. Ten kontakt i tak będzie. Tutaj nie potrzebujemy publikowania informacji, publikowania zdjęć na takim forum publicznym, bo ten kontakt, on może się odbywać. Może się odbywać na żywo, może się odbywać również przez te same platformy społecznościowe, ale na przykład w formie prywatnych czatów. I tutaj wydaje mi się, że te najważniejsze informacje o nas wówczas docierają do tych osób, do których powinny.
I proszę Państwa, nie mówi tego wcale dziaderska prowadząca, tylko nasz bardzo młody gość, Katarzyna Łukasiak z Uniwersytetu w Białymstoku, która pracuje w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami. Bardzo dziękuję za tę doskonałą lekcję życia.
Ja również bardzo dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.